89 FM. Akademickie Radio Centrum.
Magazyn Podwójna Krótka. Witamy w tradycyjnym składzie. Maciek Dziedzic.
Patryk Masłowski.
A dzisiaj naszymi gośćmi specjalnymi są trenerzy deweloperstwa Rzeszów Stefan Antiga i Bartłomiej Dąbrowski. Panowie, witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się tak naprawdę w przededniu startu rozgrywek Tauron Ligi Kobiet. Wyjątkowo późno w tym roku ruszamy, bo jest końcówka października. To wszystko przez to, że długo rozgrywano Mistrzostwa Świata Kobiet, bardzo emocjonujące. I tak troszkę od tego chcieliśmy zacząć. Panowie na pewno śledzili, obserwowali, tym bardziej, że kilka waszych podopiecznych rywalizowało w tym turnieju. Jak wrażenia, jak te mistrzostwa przebiegały, poziom oceniacie jako wysoki przede wszystkim, no i czy widać już w tym toku tych rozgrywek jakieś nowe elementy, które pojawiają się w kobiecej siatkówce, elementy, które gdzieś są wdrażane też w tym waszym klubowym systemie? Chodzi mi o systemy gry. Coś takiego dało się wyłapać, czy jeszcze nie?
Trenerze, proszę bardzo. Trener debiutuje, to proszę bardzo.
No to... Tak, mieliśmy 10 tygodni przygotowania i skończyliśmy sparingi. Fajny. Gramy dobrze, jeszcze nie bardzo dobrze. Jest normalny w tym okresie. I no, to już widać trochę, jak będzie wyglądała nasza drużyna. Czyli będziemy bardziej fizycznie. Mamy nasze nowe dziewczyny, są wysokie, mają ogromny potencjał, już grają dobrze, ale będzie bardzo ciekawie dla nas rozwijać taki potencjał. I myślę, że możemy mieć bardzo ofensywną drużynę.
Okej, to jeszcze tylko, bo przejdziemy pewnie zaraz do Bartka opinii, jeszcze bym dopytał, a faktycznie z tych mistrzostw świata trener, już będąc w tej siatkówce kobiecej od dłuższego czasu, to był bardziej zaskoczony, czy się spodziewał, że ta polska reprezentacja zrobi w miarę dobrą niespodziankę, bo umówmy się, teraz możemy mówić, że przegrały z mistrzyniami świata w ćwierćfinale, a tam w tiebreaku w pewnym momencie już było 13-12 dla nas, prawda?
No tak, prawda. Ten mistrzostwa świata był bardzo fajny dla polskiej drużyny. Grały bardzo dobrze, rywalizowały z Serbią, która wygrała mistrzostwa świata, czyli tak, ta drużyna w końcu to robiła naprawdę fajny postęp i grała bardzo dobrze w bloku, w ataku, broniła, czyli wszędzie była, dobrze grała. Tak, mało brakło, żeby awansować do półfinału, ale no, ogólnie dla polskiej siatkówki jest bardzo pozytywny. Też fakt, że są dużo młodych zawodniczek na kadrze, to daje dużo szansę, żeby powtórzyć. Nawet, żeby wygrywać medal.
Okej. Okay. A ty, Bartek, analizując Mistrzostwa Świata, coś ci się rzuciło w oczy takiego, co stwierdziłeś, tego jeszcze nie widziałem, w żeńskiej siatkówce na przykład?
No ja chyba aż tak to nie, natomiast tutaj trener trafił w sedno. Myślę, że dla polskiej żeńskiej siatkówki ten wynik jest bardzo istotny, bo ogromny krok do przodu. Po 60 latach tak naprawdę awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mieliśmy sukcesy w Mistrzostwach Europy, w Igrzyskach Olimpijskich w latach 60, ale jednak w Mistrzostwach Świata żeńskich tych wyników nie było. No teraz ćwierćfinał także dla polskiej ligi również to jest ogromny, ogromny sukces. Przez ostatnie dwa sezony Chemik Police grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń, my w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. To już było takie bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o polską żeńską siatkówkę i teraz dołożyła reprezentacja, także myślę, że w perspektywie kolejnych lat i dla kibiców, i dla sponsorów, i dla zawodniczek jest to, miejmy nadzieję, będzie świetny czas, a jeżeli chodzi o grę, no to wydaje mi się, że widać, że zmienia się jakby rola atakującej w reprezentacjach. Te najlepsze reprezentacje mają bardzo fizyczne atakujące. Kiedyś bardzo dużo było gry tej tak zwanej jednej nogi fasta. Teraz te zawodniczki Serbia, Boszkowicz, Kara Kurt. No okej, Turcja nie grała bardzo dobrze, ale Kara Kurt jest fizyczną zawodniczką. Magda Stysiak. W reprezentacji Stanów Zjednoczonych zabrakło Thompson, tak, ale też jest to bardzo fizyczna atakująca. Także widać, że tutaj ta pozycja atakującej staje się coraz bardziej istotna w siatkówce żeńskiej.
Mhm. A właśnie tak się zastanawiałem, czy, bo tutaj obaj panowie powiedzieliście o tym, że dla polskiej siatkówki to jest bardzo ważne mistrzostwa. Czy myślicie, że to może taki być troszkę podobna sytuacja, bo nawet wielokrotnie jest podnoszone w wielu różnych programach, że te mistrzostwa świata dla polskiej męskiej siatkówki z 2006 roku, czyli ten srebrny medal wtedy w Japonii, jeżeli się
dobrze. Później kolejny impuls z udziałem pana trenera Antigi 2014 rok, złoty medal.
Ale wiesz co, Maciek,
kolejny aspekt.
Bo chodzi mi o to, że wtedy w 2006 roku, jak popatrzyłem się, jakie roczniki rozpoczynały grę w siatkówkę, to nie uwierzycie panowie, ale to są roczniki, patrząc na polski tryb szkolenia, to są roczniki Olka Śliwki. I później kolejne te roczniki, które, no umówmy się, większość sukcesów i teraz opiera się na nich kadra. Czy jest taka szansa, że faktycznie na bazie tych sukcesów, o których powiedziałeś, waszych klubowych, Chebika Polica, a także dołożymy do tego wzrastającą popularność i poziom sportowy reprezentacji Polski, jest szansa, że faktycznie to już będzie taki top, na którego my nie będziemy schodzili, nie będziemy mówili, że Ćwierćfinał to jest sukces, tylko będziemy mówili, że Ćwierćfinał to jest porażka. Może życzymy sobie tego.
Chyba jest za wcześnie. Ale no, myślę, że jak mówisz, to sukcesy i klubowe, i na kadrze to są połączone i robią, że więcej ludzi będą oglądali, że chyba budżet to będzie chyba do góry, ale i też fakt, że zawodniczki polskie to będą grały cały czas lepiej, bo jak w klubie dobrze pracują z dobrymi trenerami, że poziom ligi ogólnej to będzie wyżej, że jak na kadrze są w stanie trenować dobrze, rywalizować z najlepszymi, to robi, że ogólnie średni poziom zawodniczek będzie wyżej. Mhm. Czyli wszystko będzie, czyli też to znaczy, że nasza liga, Tauroliga będzie bardziej atrakcyjna.
Czyli konkurencyjna.
Dokładnie, to jest słusznie. Ale nie trzeba robić jeden sukces, ale kilka. Ale jak mówisz, to policy, my rok temu, czyli jak graliśmy w Lidze Mieszczyzn, ale najważniejsze jest reprezentacja cały czas, bo dużo więcej ludzi oglądamy.
Czy to jest na pewno takie też optymistyczne, bo czasem zdarza mi się też bywać na hali naszego piątego liceum, gdzie zresztą trenują młode adepki Developersu też. Mhm. I zawsze byłem przyzwyczajony do widoku zajętych boisk, jeżeli chodzi o halę sportową, zajętych boisk chłopaków. I może gdzieś z boku dziewczyny, a w pewnym momencie wchodzę na halę i wszystkie sektory zajęte przez dziewczyny w różnym wieku, grające w siatkówkę, więc to chyba też może być taka siła, prawda? Gdzieś, że pozytywnie możemy patrzeć w przyszłość, zobaczymy jak będzie.
Znaczy ja nie znam się na marketingu sportowym, ale to co widać gołym okiem, to jest to, że w Polsce kocha się siatkówkę. Jest to naprawdę bardzo ważny sport dla naszego kraju. Wiadomo, że piłka nożna to jest coś ponad i jest to absolutnie sport globalny, natomiast tak jak kiedyś była Mały Szomania w skokach narciarskich, czy był Kamil Stoch i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę no, na hale siatkarskie, szczególnie na mecze reprezentacji, chodzi komplet publiczności. I byłoby naprawdę piękną sprawą, gdybyśmy to wszyscy wykorzystali, bo to, o czym mówisz, jest bardzo istotne. Nawet przejeżdżając samochodem, jak widzisz orliki, to często widać dzieci z piłką do siatkówki, niekoniecznie z piłką do piłki nożnej. I to jest bardzo pozytywne. Tylko fajnie było, gdyby udało się to pod względem i marketingowym, i finansowym, i sponsorskim wykorzystać. Bo myślę, że jest na to koniunktura po prostu. I wydaje mi się, że można było stworzyć z siatkówki wielki produkt, wychodzący poza Polskę. Bo Polska jest takim krajem, który tak naprawdę no, jest ambasadorem tej siatkówki na całym świecie, można powiedzieć, bo wszyscy zagraniczne i zawodniczki, i zawodnicy, i trenerzy, którzy tu przyjeżdżają, myślę, że trochę zazdroszczą, że tak wyglądają hale w Polsce i tak kibice kochają siatkówkę i znają siatkarzy, znają siatkarki. No ale zobaczymy, to ja już nie znam się na tym, ale
dosłownie jedno zdanie i Maćkowi oddaję głos. Powiedz mi tylko między słowami w takim razie, czy podzielasz zdanie, że ten marketing, krótko, nie będziemy się rozwodzili, że jednak jest sporo do nadrobienia, jeżeli chodzi o siatkówkę i ten marketing, potencjał do marketingu, jeżeli chodzi o nasz kraj i poszczególne kluby?
Tylko ja nie wiem do końca, czy to jest wina ludzi, którzy tym zarządzają. No, wystarczy spojrzeć
nie,
na...
Nie chcę nikogo rzucać tutaj, wiadomo, oskarżę.
Nie, ale chodzi mi o to,
że... ten potencjał jest mimo wszystko większy, niż jest on w tym momencie realizowany.
Znaczy, wystarczy spojrzeć na telewizję, prawda, i zobaczyć, kto występuje w reklamach. No, widzimy, Robert Lewandowski jest absolutnie globalną marką i to nie ma o czym rozmawiać, ale mamy wielu piłkarzy, którzy są w reklamach, A siatkarzy, to ja pamiętam cały czas, bo to jest takie moje dzieciństwo Monte, prawda? I Bartka Górka, czy hot dogi na jednej ze stacji benzynowych, prawda? To być może wystarczy wejść też na social media i zobaczyć, ilu obserwujących ma piłkarz w ekstraklasy, a siatkarz ekstraklasy, czy skoczek narciarski, prawda? Okay. To wiadomo, że to wszystko się
jest
przekłada.
Jest punkt do pracy jeszcze.
Na pewno.
Potencjał jest, ale to się cieszymy, że tutaj dostrzegacie też, panowie, fajny potencjał w tym wyniku polskich siatkarek. Mamy nadzieję, że ta siatkówka się też dzięki temu rozwinie. Zostawiamy już tematy reprezentacyjne, wracamy do tematów klubowych. Pan trener już tutaj wspomniał na początku, ale proszę powiedzieć właśnie, czy jesteście tak w pełni zadowoleni z tych przygotowań, jak one przebiegały? I jaki wpływ miał na to, na te przygotowania, brak kilku siatkarek, tak? Bo były na kadrze, nie mogliście skorzystać chociażby z podstawowej rozgrywającej, z podstawowej libero, takie newralgiczne pozycje wymieniam, ale tych siatkarek było kilka, które uczestniczyły w sezonie reprezentacyjnym. Jak to przełożyło się na wasze przygotowania i czy to był duży problem i jak te przygotowania przebiegały?
No fajnie, to było... Mieliśmy 10 tygodni przygotowania, trochę więcej niż wcześniej, bo dziewczyny dostały długą przerwę, czyli wróciliśmy trochę wcześniej do pracy. W sumie, no fajnie, ale tak, 8 zawodniczek prawie cały czas, żeby trenować, to nie wystarczy. To tak, czyli graliśmy też więcej sparingów, bo trzeba grać, a w sumie tak, wygraliśmy dużo, ale też przegraliśmy kilka razy. Myślę, że było normalne, ale powiem was, że tak, 8 zawodniczek, tylko całe przygotowanie to było trochę za mało. I teraz właśnie to widzimy, że gramy dobrze, ale nie aż tak dobrze jeszcze. A też nasze kadrowiczki, czyli były na kadrze, to myślę, że było bardzo fajnie dla nich być na Mistrzostwach Świata, uczestniczyć do tego sukcesu, tylko bardzo mało grały i robi, że teraz nie mają rytmu tak naprawdę, bo wchodziły czasami, ale w trakcie turnieju to są bardzo małe treningów, bardzo krótkie treningi. I w sumie to teraz właśnie nie grały tak dużo jak reszta i teraz właśnie potrzebują jeszcze czas, żeby grać na dobrym poziomie. A też trzeba, przepraszam, też trzeba pracować na siłowni, bo taki okres, czyli kiedy na kadrze grają ważny turniej, jak Mistrzostwa Świata, prawie nie pracują na siłowni, czyli teraz musimy odbudować. To robi, że są trochę wolne, mają trochę zakwasy i jest normalny. Po prostu taki... Jest taki okres, że też ostatnia rzecz, Kasia Wieniawska musi pracować, nasza rozgrąca musi pracować z każdą, bo teraz właśnie Stencel i Szlagowską to ma już, wystawa jest idealna, bo trenowały razem cały czas, a reszta to musi pracować z Kasią Wieniawską właśnie, żeby... tak, żeby ta wystawa była idealna z każdą.
To jest taki problem klubów topowych, można powiedzieć, taki luksusowy, czyli że mamy mniej zawodniczek, ale za to mamy zawodniczki kadrowe, tak? Więc to tak z jednej strony jest problem na pewno w treningu, ale z drugiej strony na pewno duma, prawda? Że,
no,
że z naszego klubu tyle zawodniczek to wyjeżdża na reprezentację.
Dla nas to, kiedy po sezonie mamy, bo też było Jurczyk, czyli mieliśmy 4 na kadrze, to jesteśmy bardzo zadowoleni dla nich, bo jest ogromna promocja i to pokazuje, że my jako klub, jako staw pracowaliśmy dobrze, bo takie dziewczyny po raz pierwszy były na kadrze, to jest super dla nas i jesteśmy, to najważniejsze, bardzo zadowoleni dla nich.
I jeszcze, bo tu mówimy o reprezentacji Polski, ale jakby do tego dodać Aneka Landadze w reprezentacji Gruzji, Kare Badżeme w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, to nagle się okazuje, że tych reprezentantek mamy bardzo dużo, a Kary przed, tak naprawdę przed przyjściem do Developresu nigdy o reprezentację się nie ocierała. Natomiast teraz uczestniczyła w Mistrzostwach Świata i to też sprawia, że mamy dużą satysfakcję z tego, że widzimy nasze dziewczyny na arenach międzynarodowych.
Fajny aspekt waszej pracy. Proszę powiedzieć, tak już po tych pierwszych treningach widać, że dziewczyny, które wróciły po tym sukcesie, są, że tak powiem, napędzone do dalszej pracy, że są tak niesione trochę tą atmosferą. Chcą wejść tutaj z wysokiego C od razu, czy może widać po nich zmęczenie? Jak to wygląda?
Powiem tak, na pewno nie jest łatwo dla reprezentantek Polski, w ogóle reprezentantek swoich krajów, dlatego że ta przerwa pomiędzy sezonami jest bardzo krótka albo prawie jej nie ma. Natomiast no, taka jest rola reprezentanta. I tu myślę, że Stefan zawsze podaje taki przykład, że kończył sezon w Bełchatowie i następnego dnia musiał być na reprezentacji, kończył reprezentację i dzień później musiał być w klubie. Ale tak po prostu jest. Myślę, że bardziej tam dochodzi... A chociaż szczerze mówiąc, poczułem, jak dziewczyny wróciły, że one są takie głodne grania, właśnie głodne treningu. Nie było po nich widać, że a, trenerze, jesteśmy zmęczone, że może wolne, może... wręcz odwrotnie. Raczej widzę u nich w ich oczach dużo pasji i dużo chęci do pracy i to jest bardzo pozytywne. Tak jak tutaj Stefan wspominał, no musimy pewne rzeczy jakby nadrobić, ale to jest też normalne. My też nie jesteśmy raczej sztabem, który widzi problemy. Raczej staramy się widzieć możliwości i co prawda ten okres nie był łatwy, bo 8 dziewcząt trenowało, ale był czas na to, żeby indywidualnie popracować z każdą i to było bardzo pozytywne dla nich, bo jak zacznie się sezon i przypominam, że w tym roku rozpoczynamy miesiąc później niż w minionym sezonie, a kończymy ligę w tym samym czasie, w którym kończyliśmy w poprzednim sezonie, więc a mamy do rozegrania ligę, super puchar, ligę mistrzyń, puchar Polski, więc tej pracy na treningach nie będzie dużo, bo będzie bardzo dużo podróży, dlatego ten czas, myślę, 10 tygodni był wykorzystany przez nas bardzo dobrze.
Słuchaj, jak wszyscy tutaj siedzimy, no to na pewno każdy z nas gra w siatkówkę, tylko że jeden gra przez małe G, inny grał, tak jak na przykład Stefan przez to duże G, można powiedzieć, tak? Ale mi tylko cały czas, no, muszę o tym powiedzieć, bo ta liczba 8 zawodniczek wpada do głowy, że na tym takim trochę niższym, zdecydowanie niższym poziomie, który z Maćkiem reprezentujemy, 8 zawodników to jest tak zwany, u nas nazywamy przymus dla trenera, że jak już jest 8, trenerze, małe gry, idealnie, 4 trójki. Więc to, ta liczba 8 to jest taka dla mnie bardzo symboliczna, pozytywnie. Ale tak zapytam, bo skoro tak jak powiedziałeś, mówicie o możliwościach i mi się to podoba, takie patrzenie właśnie optymistyczne, a nie szukanie problemów, to żeby oczywiście, bo nie chcę mówić o jakichś negatywach, bo też zakładam, że żadnych negatywów nie ma. Nie wiem, czy to wypada, czy nie wypada, więc od razu mnie proszę poprawcie, ale możecie powiedzieć, że to po tym okresie przygotowawczym, któraś z zawodniczek was tak in plus zaskoczyła, że nie spodziewajcie się, że to będzie aż tak fajnie trenująca, grająca dziewczyna, może na przykład spośród nowych zawodniczek, albo z tych, co wróciły po kadrze, bo tej dodatkowej motywacji kadru dostały, czy raczej nie chcecie, no rozumiem, że może być czasem niezręcznie takiej laurki wystawiać jednej zawodniczce, prawda? I od razu możecie, to jest ten moment, kiedy jest pomidor, czy jednak próbujemy rozmawiać?
No to mi się ogólnie, każda pracowała dobrze i w klubie, w trakcie przygotowania i na kadrze. Myślę, że ta, która robiła największy postęp, chyba Szlagowska, bo też to dla niej po raz pierwszy była na kadrze, a była ta, która najwięcej grała chyba. Czyli widzieliśmy, obserwowaliśmy, oczywiście patrzyliśmy każdą akcję i myślę, że jest dużo lepsze na przyjęciu. Już wcześniej blokowała dobrze, ale też w ataku widać, że pracowała. Myślę, że atakuje lepiej. To było fajnie. Inny też trenowały ciężko, tylko jeszcze raz grały mniej. Też nasza atakująca, czyli Czech Orwoszowa, 5 miesięcy pracowała na kadrze dobrze, na Mistrzostwach Świata chyba, jak cała drużyna nie grała tak dobrze, ale wcześniej to oglądaliśmy też każdy sparing i Liga Europejska i według mnie też robiła postęp, czyli to jest bardzo pozytywne dla naszego klubu.
Okej, to na pewno ten temat właśnie zaraz poruszymy, bo na ten temat rozmawialiśmy i w tamtym sezonie z prezesem Pieniążkiem i z tobą, Bartek, ale to już trochę Stefan, trener wywołuje do tablicy ten temat, to nie wiem, czy ty
no właśnie, temat troszeczkę transferów i tego wieku młodych zawodniczek, bo da się zauważyć w waszej klubowej polityce transferowej, podejrzewam, że obaj panowie w bardzo wielkim procencie odpowiadacie za te transfery, za dobór zawodniczek i za każdym razem widać, że to są młode, perspektywiczne zawodniczki. Wystarczy spojrzeć na wiek tych trzech siatkarek, które dołączą do was, tak? Weronika Centka 21 lat, Weronika Szlagowska 20, przepraszam, Centka 22, Orwoszowa 21 i Szlagowska 20 lat, chyba tak dokładnie jest, więc to są bardzo młode zawodniczki. stawiacie sobie za cel właśnie, żeby tutaj dobierać taką młodą kadrę zawodnicze, które chcą osiągnąć sukces i ciągle się rozwijać? To jest cel taki waszej pracy i widzicie w tym potencjał?
Czyli już takie dziewczyny są młode, ale już grają dobrze. Jak mówiłem, przecież mają, są wysokie, mają umiejętności, mają przed nimi ogromny potencjał. Mogą grać jeszcze lepiej. I do tego momentu, prawda, że dobrze funkcjonowało z młodymi zawodniczkami, które mieliśmy ostatnie sezony. I czyli po prostu, jak zaczynamy budować drużynę, to oglądamy, jakie opcje mamy. To zależy trochę, ile każda kosztuje, jaki budżet mamy, a jeżeli chcą grać u nas, i po prostu szukamy profil zawodniczki, który pasuje do naszej wizji. I właśnie, to na przykład takie dziewczyny jak Cenka Orwoszowa i Szlagowska, właśnie, są takie młode, wysokie, które już właśnie mają takie umiejętności, które lubimy, a my trochę robimy taki plan pracy i myślimy, że pracują dobrze, takie dziewczyny mogą w ataku robić jeszcze lepiej, na zagrywce lepiej i tak dalej. I potem jest po prostu praca, no. Coś jeszcze, Bartek?
No, ja się zgadzam w tym. Faktycznie tak u nas wygląda ten scouting i też tak naprawdę nie ma dziewczyny, która by się znalazła w Rzeszowie przez przypadek. Także jeżeli ktoś tutaj przychodzi, to też musi sobie zdawać sprawę, że trener widzi w niej ogromny potencjał i to, co może jeszcze z niej być, bo to jest jedna rzecz, która jest, ale też druga rzecz to jest taka, co może być. I to jest bardzo istotne. No i wydaje nam się, że przez który jesteśmy teraz czwarty sezon ze sobą, że się nie pomyliliśmy, więc...
Nie, no tak, no jeżeli chodzi o szukanie w rankingach deweloperów Rzeszów pod tytułem ranking nieudany transfer albo niewypał transferowy, to na pewno tam nikogo nie znajdziemy, jeżeli chodzi o te transfery.
No też nie ukrywam, że mamy dużo satysfakcji, bo parę lat temu jeszcze bym powiedział, że mnie to bardzo denerwuje, ale teraz, kiedy widzimy, że nasze siatkarki... No akurat tu możemy powiedzieć o tych zagranicznych, tak, że jedna podpisuje kontrakt w Aki w Banku, wcześniej Kiera Van Ryk w Turkish Airlines, Ali Franti we Włoszech, to też jest duża satysfakcja dla nas. Oczywiście czasami jest to zdenerwowanie, że jednak kurczę, może jeszcze jeden sezon byłoby fajnie, ale z drugiej strony idą do topowych klubów, także też cieszymy się, że te dziewczyny po prostu tam trafiają.
My rozmawialiśmy na ten temat dokładnie jak byłeś u nas po raz ostatni, jeszcze można powiedzieć, że w tamtym sezonie rozgrywkowym, właśnie na temat tych transferów zawodniczek z dewelopresu do czołowych klubów europejskich. I właśnie tak, bo też o tym wspomniałeś, że współpracujecie ze sobą już czwarty sezon, tak? I ten temat poruszaliśmy i w naszym radiu z Maćkiem, z innymi gośćmi, z Gabrysią Polańską, z tobą, z prezesem Pieniążkiem, że jest coś takiego, że ten skład, który jest budowany przez Developers, a tutaj nam prezes mówił, że bardzo duży wpływ na kształtowanie tego składu ma właśnie sztab trenerski. Jeżeli oczywiście, tak jak trener powiedział, pospinają się wszystkie te aspekty również finansowe, no bo to jest sport profesjonalny, zawodowy, z tym się wiąże. To gdzieś wspominaliśmy o tym w formie takiego też żartu, anegdoty, że gdzieś te opinie w cudzysłowie eksperckie przed sezonem stawiają Developers. Czy będą playoffy, czy będzie piąte miejsce, czy będzie...
Może trzecie.
Może coś powalczą, a na koniec sezonów i tak dziękujemy, to my jesteśmy w czubie i co z tymi opiniami eksperckimi. I teraz, czy to z waszej perspektywy, jakby słyszycie takie opinie...
Developers się nie wzmocnił, powiedzmy, podpadały, tak Bartek, też pamiętasz, wspominałeś.
Że odeszły czołowe zawodniczki,
tak. I przyszły jakieś młode, no może mniej doświadczone, już ograne, ale jednak nie na tyle. Czy to was właśnie mobilizuje do pracy bardziej?
Znaczy, ja nawet bym inaczej powiedział, bo tutaj nie bawiłbym się w zbyt dużą kurtuazję. Czy jak słyszycie takie opinie eksperckie, to bardziej podchodzicie do lustra i zastanawiacie się, no to teraz wam pokażemy, czy już nie zwracacie na to uwagi?
Trochę śmiesznie, prawda, że na początek każdego sezonu, kiedy dziennikarze pytają do ciebie, jaki cel to top 6, czy playoff, czy... Nie, to medal. Medal to oficjalny cel, a potem to my złoto. Czyli między nami do drużyny to cały czas celujemy bardzo wysoko. Ale nie jest tak. Czyli eksperci
Trochę patrzą na nazwiska, mówią, dobra, ta, gdzie grała, była na ławce, była tak. Czyli, ale my, tak, jako sztab, nie jako ekspert, to trochę funkcjonujemy inaczej. Żeby kontynuować z tym tematem wcześniej, też, prawda, że oglądamy całą ligę, na przykład Cenkia, Orwoszowa,
nie tylko Polską, przepraszam. Nie,
tak, właśnie. To oglądaliśmy każdą akcję od 2 lata, 3 lata nawet centa, bo i czyli wiemy dokładnie, jaki postęp to było, jak pracować, czyli co pracować i wiemy wszystko. Dziewczyny na kadrze, w lidze i co Bartek powiedział, zagranicznie też. Pilnujemy, monitorujemy każdą ligę. I właśnie, potem jest, dobra, ta dziewczyna tak gra, prawdopodobnie tak pracuje w tym klubie, z tą drużyną, z tym trenerem, a u nas co jest w stanie robić? I pracując też dobrze fizycznie, bo Artur Płonka, na trener przygotowania, też pracuje bardzo dobrze, jesteśmy w stanie rozwijać fizycznie jedną zawodniczkę. I potem jest tak, to co można robić jedną dziewczyną? Czyli to... jak pracują dobrze, czy będzie w stanie grać i bardzo dobrze grać u nas. Czyli jest ciekawe. Czyli my patrzymy właśnie więcej ten potencjał każdy. I też, bo dziewczyny wysokie, które grają bardzo dobrze, ale są starsze, generalnie też kosztują więcej i wtedy to...
Ten budżet się może nie spiąć.
Tak. No, tak.
A czy to tak też... No dobra, Maciek, to mów.
Nie, to ja już tutaj do kolejnego jakby aspektu. Pan trener już częściowo o nim wspomniał, tak? Patrzycie na skład. Drużyna Developersu w tym roku będzie drużyną, której siłą ma być siła, ofensywa, tak? Bo pan trener wspomniał, że zawodniczki, które mają świetne warunki fizyczne, ofensywne, stawiacie na to, aby drużyna gdzieś tam bazowała jednak na tych aspektach, czy tak nie jest? Czy to jest za duże uproszczenie?
Ja tak od razu powiem, bo to tak zastanawiamy się z Maciem razem nad pytaniami, kiedy mieliście do nas przyjść, już wiedzieliśmy, że przyjdziecie. To nam bardziej chodzi o to, bo ja nawet sam troszkę, jak tworzyliśmy to pytanie, to taka trochę, wiadomo, burza mózgów. I chodzi o to, że no, nie ukrywając, interesujemy się z Maciem siatkówką, wiemy, z jakiej gry też słynął trener Antiga. Czyli to była ta gra techniczna, czasem na ponowienie, taktycznie bardzo mądrze i tak dalej. Niekoniecznie to było wszystko na zasadzie dużo siły, oczywiście nie umiejąc tej siły, ale dużo tutaj było takiego taktyki, wyrachowania i zastanawiamy się, czy nawet na takim poziomie kobiecym, prawda, bo ja nie miałem styczności z żeńską siatkówką w żaden sposób, czy na poziomie takim żeńskim można wprowadzić to, że załóżmy w tym roku stawiamy na stricte ofensywę, co wprost można powiedzieć, że na to postawiła, bo był z nami tutaj też w audycji jakiś czas temu prezes Maciek i to jest ewidentnie drużyna postawiona Sekoresowa w tym roku na siłę po prostu w tym ataku i tutaj to widać było chociażby w meczu ze Skrą ostatnim, czy jednak też można sprofilować drużynę na poziomie żeńskim, gdzie te akcje są dłuższe, tak zazwyczaj w porównaniu do męskiej siatkówki, że jednak to będzie drużyna nastawiona na grę blok-obrona i ponowienie, cierpliwość w tej grze. Czy to tak jednak nie da się porównać tych dwóch aspektów, czyli siatkówka męska i żeńska? Tak rozbudowałem bardzo wypowiedź.
Tak, ale nie jest... tak do końca, że będzie albo ofensywna, albo defensywna. To nawet jeżeli w tym roku będziemy mieli wyższe dziewczyny, to będą broniły. To,
jeżeli, Antyki muszą bronić.
Ale też będą atakowały i blokowały. Okay. Sezon temu mieliśmy średnio 3 bloki na set, a na boisku była Wenerska, która nie jest bardzo wysoka, Bruna, mała atakująca, Jelena Blagojewicz, mała przyjmująca, Stencil, Jocink, no nie są bardzo wysokie środkowe, nawet nie są wysokie środkowe, a blokowaliśmy dobrze. Tylko jedna, która była wysoka na swojej pozycji, to Kiara Badziema. Ale czyli pracują dobrze, nawet najmniejsze są w stanie, nie będą blokować, czyli nie są bardzo wysokie, ale można blokować dobrze. W tym roku chyba możemy atakować jeszcze lepiej niż rok temu. A fakt, że są wyżej, to pomaga, ale nie jest tak, że na pewno będą atakować dobrze albo lepiej. Czyli tak, będziemy mieli trochę inny profil. Zobaczymy, jeżeli Orwoszowa będzie broniła jak Bruna, ale może atakować jeszcze lepiej, może blokować dużo lepiej. Też musi pracować, żeby zagrywać aż dobrze jak Bruno. I to samo jest na każdej pozycji, jest więcej równowaga. Ale jeszcze raz, to jest obrona, jest bardzo ważna. Czyli akcje, żeńską siatkówką akcje są długie, bo...
Taki jest profil.
Dokładnie. Czyli u nas każda będzie broniła. Okay.
Tak podzielasz optymizm trenera? Bartek?
Tak, jak najbardziej, bo wiem, że tak będzie. Także okay. to mi się bardzo podoba, że właśnie w naszych zespołach jest tak, że okej, ktoś jest rozgrywającą, ktoś jest przyjmującą i tak dalej, ale każda z siatkarek musi umieć bronić, każda musi umieć blokować, każda musi umieć wystawiać. Także nie jest tak, że środkowa jest tylko od blokowania, czy atakowania, czy zagrywania, ale też musi wejść i bronić piłkę i też musi wystawić piłkę, także myślę, że każdy sezon to jest trochę inny zespół i trzeba tak budować drużynę, albo tak z nią pracować, jaki masz potencjał w danym momencie. Czasami, tak jak trener wspomniał, są może bardziej ofensywny, ale to nie zwalnia nas z innych elementów, albo czasami bywa bardziej techniczny, ale też nie zwalnia nas z jeszcze innych elementów, także ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony, okay. Więc...
Wiesz co, to ja się dopytam taką rzecz, bo to jest coś, o czym tylko słyszałem, a to wy na pewno wiecie najlepiej, no bo umówmy się, obaj jesteście byłymi siatkarzami, więc...
Nie, siatkarzem jest Stefan.
No, trenera Tyga jest panem siatkarzem.
Panem
jesteś siatkarzem, a my próbujemy z Maćkiem odbijać.
Ja jestem siatkarzykiem co najwyżej, także to jest za dużo. Albo osobą, która grała w siatkówkę.
Próbowaliśmy odbijać.
Próbowaliśmy odbijać,
dobra.
Dokładnie.
I teraz słuchaj, powiedz mi, bo na pewno to pomaga w tym, że w treningu możecie faktycznie też sami plasować, sami możecie uczestniczyć. To wydaje mi się jednak jest pozytywne niż negatywne, że się też w tym wszystkim bierze udział i widzi. Ale mnie ciekawi tylko jedna rzecz. Czy faktycznie jest tak, że ten flot damski jest strasznie ciężko zagrywką do przyjęcia?
Zapraszamy na halę, zobaczymy sam.
Dobra, żebyś wiedział.
Znaczy ja mogę powiedzieć w formie anegdoty, że ja się czuję najbardziej, że się rozwinąłem siatkarsko, jak zacząłem pracować ze Stefanem. I to śmieszne, ale tak jest, bo nagle zacząłem blokować, a nie umiałem. I też śmiejemy się ze Stefanem, że a propos jak atakuję czy coś, bo tu Stefan jest bardzo dużo obrony, czyli dużo czasu spędzam na podejście, albo bardzo dużo, ale też staram się, oczywiście jak tylko mogę, grać sobie w takie lidze amatorskie, ale to nie do końca tylko dlatego, że mi się bardzo nudzi, ale też dlatego, że nigdy nie byłem, nie będę miał takiego doświadczenia boiskowego jak Stefan, a są rzeczy, które Stefan uczy jakby i pokazuje dziewczynom i też sam jest w stanie to wykonać, a zupełnie inaczej jest teoria, a zupełnie inaczej do teorii dołożyć praktykę. Dlatego też między innymi od czasu do czasu staram się sam pograć, żeby pewne rzeczy spróbować zrobić, bo przyjdzie kiedyś taki moment, że gdzieś będę pracował i będę chciał kogoś czegoś nauczyć, a nie chciałbym być trenerem, który z książek wie pewne rzeczy i nagle dostanie piłkę do ręki i będzie miał duży problem, żeby piłkę odbić, tylko jednak, żeby też umieć to zademonstrować.
To jest niesamowity handicap, jeżeli faktycznie trener jednocześnie jest w stanie wykonać to, o czym mówi i można powiedzieć zobowiązuje zawodniczki do tego, żeby to zrobiły, tak? Bo to i nie tylko zawodniczki, zawodników też, no pewnie nie, ja łatwiej powiem, jest o autorytet trenera, prawda?
Nie chciałbym tutaj, bo to już ze Stefanem wielokrotnie rozmawialiśmy, ale no przez tę moją przygodę trenerską pracowałem z wieloma trenerami i widzę ogromną różnicę, bo jest takie powiedzenie, że nie każdy wybitny siatkarz może być wybitnym trenerem i odwrotnie, ale wybitny siatkarz, który też ma jakby sfokusowany na tą drogę trenerską, naprawdę będzie dużo lepszym trenerem niż trener, który nie miał tej bardzo dobrej kariery zawodniczej, bo ja to widzę nawet jak analizujemy mecze. Pracowałem z naprawdę dobrym trenerem, jakim był Lorenzo Michel, jeżeli chodzi o analizę gry, ale jakby u Stefana, Stefan to widzi dużo więcej, ale też dlatego, że grał w siatkówkę i wie, jak pewne rzeczy po prostu wyglądają, czego ja nigdy mieć nie będę, po prostu, bo nigdy nie byłem na tym poziomie, no i tak po prostu jest, jakby będę musiał się, teraz staram się jak najwięcej wyciągnąć, żeby też więcej widzieć i też staram się je wykonywać, ale to jest takie doświadczenie, którego po prostu no, już nie kupię nigdzie, ani nigdy go mieć nie będę, więc...
Zgadza się.
Rozmawialiśmy też ostatnio, Bartek, o tym właśnie, czego można się nauczyć od trenera Antigi. Zapytam w drugą stronę, zapytam pana trenera Antigi, czy Bartek Dąbrowski jest dobrym uczniem i dobrym współpracownikiem, jak wam się tutaj współpracuje.
Czy jednak musi być współpracownikiem?
Musi być, polityka.
Widać, że Bartek chłonie tą wiedzę, czy jak to wygląda z pana trenera perspektywy?
Tak, Bartek zapytam. Jest bardzo ważny, ma kilka rol w drużynie, bo czasami są dwa różne ćwiczenia, pracuję obok, czyli po prostu Bartek prowadzi pracę, nie wiem, z libero, czy środkowymi, czy rozgrywającymi. Obojętnie, jest w stanie adaptować i pracować dziewczynami na jakiejśkolwiek pozycji. I też czasami, jak mówił wcześniej, to też musi na treningu atakować, blokować, czasami bronić, wystawiać. To jest też...
Przyjacielem podestu.
Tak, można używać Barka obojętnie, jaka pozycja, jaka rola. A też, jak analizujemy, to też teraz Bartek powiedział, że miał problem, żeby czasami widzieć coś, albo ma dużo, dużo fajne opinie i to jest fajne też dla mnie, że mój sztab jest w stanie czasami widzieć inaczej, czy zapytać, albo jak zapomniałem coś, są w stanie to zobaczyć i to jest bardzo fajne. Czyli po prostu tak, pracujemy
jako
drużyna.
Się.
Tak, nasza drużyna jest, są zawodniczki i jest sztab i razem pracujemy. I w sztabie to też współpracujemy bardzo dobrze. Czyli to, Bartek czasami ma zakwasy, prawdopodobnie musi ćwiczyć na siłowni, to jest obowiązkowe. I
musi być w formie cały czas. Też.
Tak, też.
A takie pytanie jeszcze, bo często jest taki podział, jak jest duet trenerski, tak, że jeden trener jest dobrym policjantem, uspokaja, chwali, drugi trener musi krzyknąć. U was jest taki stały podział, czy czasem się uzupełniacie, czy nie ma takiego podziału w ogóle w waszej dwójce tutaj?
Znaczy ja powiem, ja słyszałem różne opinie i to od zawodniczek. Posłyszałem też taką opinię, że jestem kopią Stefana i to tak, ja się z tym osobiście nie zgadzam, bo wydaje mi się, że nigdy nie miałem problemu, żeby powiedzieć Stefanowi, jak na przykład coś, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że mi się nie podoba, bo to nie o to chodzi, ale na przykład jak mam inną opinię, ale zawsze wydaje mi się, że to było z szacunkiem i bardziej w formie pytania, zasugerowania czegoś i tak dalej, nigdy to nie było w formie narzucania czegokolwiek. Wydaje mi się, że też na pewne tematy mamy różnice zdań, ale bardzo mi się zawsze podobało w tej współpracy i to bardzo cenię, naprawdę, bo zdaję sobie sprawę, że praca asystenta z różnymi trenerami jest czasami bardzo ciężka, bo nie każdy trener pierwszy chce rozmawiać, nie każdy, czasami się uważają trenerzy za najlepszych na świecie i ten asystent jest taka prawda, do noszenia podestu po prostu i liczenia piłek, natomiast ze Stefanem zawsze jest super rozmowa, zawsze jest merytoryczna rozmowa i zawsze jak się nie zgadza, to zawsze mówi, dlaczego się nie zgadza i to jest bardzo fajne, a jeżeli się zgadza, to też fajnie, bo jakby ja czuję, że cały czas się mogę rozwijać, więc to mi się najbardziej w tej współpracy podoba, że jakby mam prawo coś powiedzieć, Stefan nigdy nie odbiera, tak mi się wydaje, tego negatywnie, tylko pozytywnie. I jeżeli się nie zgadza, to zawsze jest ta rozmowa na argumenty, także fajnie.
Ej, panowie, widzicie, jaka aura nad Stefanem Antigą w tym momencie się pojawiła? Tak, ale to teraz w takim razie, no bo to jest klasyka, no każdy w swojej pracy, którą wykonuje, ma gdzieś tą postać mentora, do którego dąży, więc tutaj jednocześnie można powiedzieć, odpowiedziałeś nasze kolejne pytanie, tak, odnośnie nawet tego stylu, który gdzieś w jakiś sposób, nie mówię, że kopiujesz, ale skoro on ci się podoba, to czemu masz nie powielać czegoś, co jest bardzo dobre, prawda?
Ale bo... ja wielokrotnie mówiłem o tym, jakby ja nie zamierzam się tego wstydzić.
Stefan, nie ma czego.
Stefan zmienił moje spojrzenie na pracę, w ogóle przede wszystkim na zawód trenera, bo to jest raz, i na pracę jako trener. Ja nie patrzyłem na to w taki sposób. Wiele się, no już nie chcę poruszać tych tematów polskich trenerów i tak dalej, bo nie chciałbym powiedzieć paru słów za dużo, ale inaczej postrzegałem tą pracę do momentu, jak nie zaczęliśmy razem pracować. Zupełnie jakby Stefan pracuje inaczej niż do tej pory pracowałem. W ogóle jeżeli chodzi o etykę pracy i tak, ja już to powtarzałem wielokrotnie, jakby, że ja mam fart, naprawdę mam fart i że mając no, już 29 lat za chwilę, ale do czego zmierzam, że mogę od 4 lat ze Stefanem jakby pracować i myślę, że wielu by chciało być na moim miejscu młodych trenerów, a nie do końca mają taką szansę i nie każdy będzie ją miał. No ja się czuję szczęściarzem, że miałem to szczęście z nim pracować, że wcześniej z Michelim sezon miałem możliwość pracować, ale jednak Stefan największy ma wpływ na to, na moje postrzeganie siatkówki i też myślę, że bardzo ciężko jest pracować z kimś lepszym. Mhm. Nawet nie wiem, czy to jest możliwe, bo połączenie świetnego siatkarza i świetnego trenera, o to mi chodzi. Bo jest wielu pewnie bardzo dobrych trenerów, ale niekoniecznie, którzy byli świetnymi siatkarzami.
Ale wiesz co, z twojej wypowiedzi przypomniała mi się taka w sumie tam wniosek, który wczoraj słuchałem w jednym z podcastów, gdzie był były piłkarz Piotr Świerczewski i on tam właśnie wspomniał o jednej rzeczy, że dlaczego różnica pomiędzy piłką nożną a siatkówką w naszym kraju jest wytrenowaniem młodzieży na przykład, nie? I on, na coś powiem ci szczerze, na co ja nie zwracam uwagi wcześniej, zwrócił uwagę, czyli na to, że okej, piłkarze mają swoje przerwy. Tu jest przerwa zimowa, tak, wiadomo, że są obozy, treningi i tak dalej. Tu jest przerwa międzysezonowa, ta letnia i tak dalej, ale on powiedział jedne rzeczy. Popatrzcie, jak to wygląda w siatkówce. Jeżeli nawet macie młodzież, która wchodzi do kolejnej drużyny, do reprezentacji, nowi zawodnicy się pojawili w tym okresie reprezentacyjnym, a poziom reprezentacji w żaden sposób ani nie spadł, po prostu jest na cały czas wysokim poziomie, to zwróćmy na jedną rzecz uwagę. Popatrzcie, to co też tutaj trener Antiga o tym mówił i ty też wspominałeś, że kończysz sezon i następnego dnia jedziesz na reprezentację i dalej trenujesz na topowym poziomie. Ty cały czas trenujesz. Kończysz reprezentację, wracasz do klubu, cały czas trenujesz. I po prostu ten poziom też sportowy, jaki jest chociażby w siatkówce, wysoki, zwłaszcza też w Polsce, prawda? No o Francji można to samo powiedzieć. Wynika między innymi z tego, że po prostu to jest uwarunkowane ciężką pracą, która non-stop trwa, tak? Wiadomo, że to są pewne wyrzeczenia, pewne kontuzje, które się pojawiają i problemy zdrowotne, tak? Ale tu jest faktycznie ogrom tej pracy, na który powiem szczerze, że tak nie dostrzegałem tylko jednego aspektu.
Tylko jest jedna ważna rzecz, bo pamiętacie Plus Ligę lata temu i odkąd ta Plus Liga stała się tak naprawdę jedną z najlepszych lig na świecie? Od momentu, kiedy zaczęli pracować w niej wybitni trenerzy. Bo zaczęło się od Daniela Castellaniego, tu Stefan mi chyba jest w stanie bardziej pomóc, albo tak, Daniel Castellani, Anastazji, Kretu, Santilli,
Gardini. Lozano.
Lozano, tak, dokładnie. Wchodzą, także od tych trenerów mieli możliwość uczyć się przyszli młodzi trenerzy. Przecież ile czasu spędził Dominik Kwapisiewicz, zanim przejął Ślepsk Suwałki, w Zawierciu z bardzo dobrymi trenerami.
Ale słuchaj, więcej...
Mieszko Gogol i tak dalej, i tak
ale
dalej.
Ale masz naszego podwórka rzeszowskiego, Andrzej Kowal.
Andrzej Kowal, dokładnie.
Pracował wtedy z wybitnym trenerem wówcześnie, z Trawicą, prawda? Dokładnie. Też szkołę polską, można powiedzieć, wybitną, jak na szkołę polską trenera Sucha przeszedł, tak? Tutaj możemy mówić. Ale no tak, tu się trzeba zgodzić.
I to samo też cieszę się, bo to samo następuje w Tauronidze. Bo oczywiście... Przyszedł Stefan, tak? Był Ferhat Akbas, był Kukarini, jest Alessandro Chiappini. Naprawdę jest wielu trenerów i tak naprawdę u każdego z tych zagranicznych trenerów jest jakiś młody trener. I bardzo fajnie, bo trzeba wierzyć, że jakby potem jakby dalej ta jakość pracy będzie na wysokim poziomie.
Mhm. Tutaj wywołany cały czas jest słowo trener i tak jak mówię, zrobiliśmy tutaj aurę wokół trenera Antigi, ale to bezpośrednio w takim razie pytanie do trenera, no bo praktycznie cała Polska chyba wie, jak wyglądało to, że trener Antiga jeszcze dogrywał sezon playoffy w Skrze Bełchatów, a już dzień później miał się przebrać w ten dres trenerski i poprowadzić, jak się później okazało, polską reprezentację do Mistrzostwa Świata.
W jednym z najważniejszych turniejów w historii, tak? Bo to był turniej u siebie rozgrywany, wtedy olbrzymie wyzwanie.
No tak, ja miałem nawet okazję w tamtym czasie porozmawiać, właściwie uczestniczyć przy rozmowie między innymi też pomysłodawców i osób, które uczestniczyły w tym prezesa przedpolskiego, bo tutaj uczestniczył w forum siatkówki w Rzeszowie i też właśnie o tym pomyśle wtedy mówił. I tak właśnie się zastanawiałem, czy ten motyw zawodnik Antiga, trener Antiga, to był narzucony nowe życie po życiu sportowym Stefanowi Antidze, czy jednak już w trakcie kariery trener myślał o tym, że faktycznie chce zostać siatkówcą i chciałbym być trenerem też w grze.
Chyba zaczynał, kiedy miałem chyba 30 lat, 31, kiedy wcześniej nie chciałem być trenerem. A tak, ostatnie sezony jako zawodnik to trochę inaczej oglądałem treningi, czyli trenowałem, ale też dużo więcej myślałem, jaki był sens ćwiczenia, takie rzeczy. Też kiedy była strategia, kiedy trener przygotował odprawy przed meczem. zacząłem trochę myśleć inaczej. Dużo więcej rozmawiam z każdym trenerem i tak. I był moment, kiedy chyba było już blisko końca kariery, że chciałem już dyplomę, żeby być w stanie trenować potem. Ale właśnie, to związek rozmawiał ze mną i miał taki szalony plan, żeby proponować, żeby być trenerem kadry. Czyli tak, było trochę dziwne, nie było komfortowe, naprawdę. Podpisałem chyba w grudniu, stycznia, to czyli tak miałem 5 miesięcy, żeby, czyli grając, trenując, miałem 5 miesięcy, żeby przygotować się do tej roli, do tej pracy. Ale też tak, dużo rozmawiałem z trenerami i mój sztab dużo mi pomogło. Ten pierwszy sezon, szczególnie mój asystent Philippe Blin, który był moim trenerem na kadrze we Francji, to dużo mi pomogło. Jako szatkarz to pomaga, żeby rozumieć grę, żeby prowadzić drużynę, żeby przygotować drużynę do tego turnieju, to nie jest naturalnie. Trzeba uczyć się, czyli tak. To bardzo fajne, nie żałuję, że wybrałem Philippa Blina, bo właśnie to bez niego nie było możliwe zdobyć tego sukcesu.
W Polsce jest takie powiedzenie, że w szaleństwie jest metoda, prawda? Więc tutaj trener powiedział, że to było szaleństwo, ale metoda była słuszna, bo jak się okazało, zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, prawda, w tym roku. Ale to w takim razie jeszcze jeden wątek, bo no niestety czas nas coraz bardziej goni. I tak chciałem się zapytać też o ten moment, kiedy już trener był, można powiedzieć, że może nie bardzo doświadczonym, ale już doświadczonym trenerem, bo już trener prowadził wtedy, jeżeli się pomylę, to proszę mnie poprawić, ale tak, reprezentacja Polski, reprezentacja Kanady, drużyna w Warszawie, prawda, i pojawia się oferta z Rzeszowa. Najpierw słyszę tę taką propozycję. Uśmiech, zdziwienie, szok.
I damska siatkówka.
Damska, tak. Właśnie o to chodzi, że przede wszystkim tutaj nie chodzi, że oferta z Rzeszowa, tylko że przejście z męskiej do damskiej siatkówki, gdzie no cały czas należy uznawać, mimo dużego doświadczenia, że ten jest z pokolenia młodych trenerów aktualnie cały czas, prawda? Więc tutaj, czy to było na zasadzie takiego, kiedy zadzwonił prezes, dobra, nie żartuj, to jest niemożliwe, o czym ty mówisz, czy dobra, podejmuję rękawicę, spróbujmy coś nowego?
No, słyszałem, co Marek Pieniężyk miał powiedzieć i po prostu na początku myślałem, że nie, to nie będzie ciekawe dla mnie, ale po prostu szukałem, jaki jest projekt, jaki jest klub. I trochę myślałem o tym, ale wcześniej, nawet kiedy podpisałem z Kanadą, to wyglądało trochę ryzyko, wyglądało, czyli nie tak fajnie, ale to uczyłem się dużo tam i był bardzo fajny takie dwa sezony tam. To samo z Oniko w Warszawie, to wcześniej Politechnika Warszawa walczyła, żeby grać playoffa. Ale to fajnie było razem z Agumnym budować fajny projekt tam, czyli w końcu fajnie, bo graliśmy bardzo dobrze, zdobyliśmy medal. I czyli po prostu tak, trochę myślę, piszę, co można robić, jeżeli jest fajne wyzwanie, czyli mogę ja rozwijać się, jeżeli pasuje dobrze, żeby dla mojej rodziny, bo też musi być kompromis. I właśnie to myślę, że deweloper w Rzeszowie miał dużo dobrych argumentów, żeby przekonać mnie.
Ale jest to Maciek? Przepraszam, proszę.
I właśnie, dlatego jestem tutaj. Dalej, to znaczy, że nie żałuję, bo dalej,
tak,
dalej pracuję tutaj w deweloperze. I właśnie, to czuję się dobrze. Według mnie jestem zadowolony też, że mogę powiedzieć, że jestem żeński i męski trener. Czyli to nie jest tak łatwo. Teraz widzę, że dostaję cały czas więcej propozycji żeńskich klubów. To znaczy, że chyba ludzi ocenią mnie jako żeński trener, ale to ja czuję się i męski, i żeński.
Ale Maciek, no przecież jaki to jest normalnie chichot losu, prawda? Razem przecież byliśmy na trybunach, kiedy trener Antigua przyjeżdżał jako zawodnik z Krybełchatów. No raczej no nie kibicowaliśmy trenerowi, bardzo przepraszamy. Ciekawe, czy jakby wtedy ktoś trenerowi powiedział, że będzie mieszkał w tym mieście, gdzie umówmy się, te relacje, zwłaszcza no,
Skraresowia
to były takie no,
gorące. Z Bydgoszczą było trochę inaczej. Bydgoszcz mieliście super ekipę, Michał Masty, Dawid Konarski. Wszyscy byli na fali, że sprawialiście sensację i wszyscy wam kibicowali, bo to była jakaś nowość w tej wielkiej czwórce, się pojawiła Delekta, ale na linii Resowia-Skra zawsze był konflikt, tak. Mimo wszystko tych zawodników się nie lubiało.
I ktoś 12 lat temu powiedział, załóżmy cytując, wiesz co Stefan, tu będziesz mieszkał teraz w tym mieście w przyszłości i powiesz, że możesz reprezentować, możesz być trener reprezentacji polskich kobiet, ale pod warunkiem, że dalej w tym mieście będę mógł mieszkać i trenować ten klub, prawda?
No właśnie, jak się mieszka w Rzeszowie? Fajne miasto do życia? Tutaj bo wiemy, pan trener na pewno
jest podróżował. Za dużo korków, ale fajnie. No, naprawdę, to jestem zadowolony tutaj.
To jeszcze jedno pytanie, bo wiem, Patryk wspominał o tych trenujących dziewczynkach na piątym LO. Wiem, że pana trenera córka też już trenuje siatkówkę. Miałem okazję gdzieś nawet widzieć. Proszę powiedzieć, czy ma te geny, lubi bardzo siatkówkę i czy będzie kiedyś w reprezentacji?
Zobaczymy. Na razie czyli mój syn i moja córka zaczęli grać tenisa, a potem oni chcieli grać siatkówkę. Czyli ja myślę, że tenis jest bardzo fajny sport, żeby ogólnie rozwijać umiejętności, pracować motorycznie, to jest bardzo fajne. Ale potem obie grają siatkówkę. Nie mam dużo okazji, żeby oglądać, kiedy grają mecze, kiedy trenują, ale właśnie to jest fajne.
To ja może rzucę tylko dwa takie szybkie pytania dosłownie. Jeden do Bartka, jeden do trenera Antigi.
Dobra.
Może od razu dwa, a potem mi po kolei się panowie wypowiecie. Czy trener Antigua widzi taki scenariusz? No bo to w tym momencie ciężko sobie wyobrażać deweloperu bez trenera Antigua i trener Antigua bez deweloperu, ale czy trener Antigua widzi jeszcze, załóżmy, w przyszłości siebie w tej męskiej siatkówce? Czy na razie trener o tym nie myśli, bo to jest kolejny sezon, tu się tym zajmujemy? I od razu pytanie do Bartka. Czy Bartek siebie widzi w roli pierwszego trenera na poziomie, nie wiem, Tauron Ligi na przykład? Przepraszam, na przykład na poziomie Tauron Ligi. Czy jednak jeszcze chciałbyś sobie na przykład dać czas? Czy już czujesz się na siłach? Nie? I tutaj bez zbędnej skromności, bo to nie chodzi o kurtuazję.
No, czy zobaczymy, co będzie dalej. Na razie to nasz priorytet jest ten sezon, co będzie dalej, czy kadra, nie kadra, deweloper, czy nie deweloper, żeński klub, męski klub, nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko jest robić plan na przyszłość dla trenerów ogólnie. To
nie zamyka się trener.
Nie, w ogóle to nie. To czy w Polsce, czy zagranicznie, czy w Europie, czy w Azji, nie wiem. To wszystko, nie jestem zmęczony, żeby zacząć nową przygodę, żeby uczyć się nowy język, czy adaptować się do nowej kultury, czy wrócić do męskiej siatkówki, to po prostu nie. Teraz mamy fajny sezon przed nami, to jest na razie nasz cel, nasz priorytet najważniejszy i zobaczymy, co będzie dalej. To jest fajne też dla nas, dla trenerów, że można robić dużo fajnych i różnych rzeczy.
Mhm. Bartek?
Ja powiem tak, jak najbardziej chcę być pierwszym trenerem, także to nie jest kwestia skromności, tylko kwestia moich ambicji. Co się będzie w przyszłości, zobaczymy. Ja mam telefon włączony i naładowany cały czas. Natomiast jakby nie myślę o tym, co będzie za rok, czy za dwa, czy za trzy, bo ja cały czas, po pierwsze, czuję, że się rozwijam. To jest raz, a właściwie pierwsza rzecz jest taka, że cały czas czuję i wierzę, że mamy wspólnie tutaj ze Stefanem coś do zrealizowania jeszcze. I to jest coś, o czym myślę w tym momencie na 100%, bo jest jedna rzecz, której nam brakuje wspólnie i którą marzę, żebyśmy wspólnie zrealizowali.
Uwaga, my też coś czuję, marzymy o tym samym.
Tak, także to jest w tym momencie dla mnie to, o czym myślę najbardziej. Natomiast jak najbardziej, jeżeli pytasz o o to moje jakieś tam plany, to jak najbardziej wiąże je z pracą jako pierwszy trener.
Super, bo to nie jest jakieś pytanie złośliwe, czy żeby tutaj promować Bartka, tylko są tacy trenerzy, którzy po prostu dobrze się czują w roli asystenta i przez całe swoje życie są asystentami, tak?
Myślę, też chyba Stefan potwierdzi, ja chyba nie mam do końca też takiego charakteru, żeby być całe życie drugim trenerem, tak mi się wydaje. Natomiast tak jak mówię, cały czas czuję, że, bo mówię, to jest nasz czwarty sezon wspólny, ale cały czas czuję, że się rozwijam. I z roku na rok czuję się jakby coraz chyba lepszy, coraz pewniejszy. Ale mówię, najważniejsze jest to, że cały czas czuję, że idziemy do przodu.
Niedopowiedziane zostało, to złoty medal, do tego wam panowie u progu sezonu życzymy, na pewno fajny, ciekawy sezon przed wami, mamy nadzieję, że jeszcze się będzie nam okazja spotkać. Tak kończąc tutaj, nie mogę nie powiedzieć, dzisiaj 25 dzień października i to będzie data bardzo smutna w historii polskiej siatkówki, bo odeszła wybitna postać, Tomasz Wójtowicz, postać, której przedstawiać tak naprawdę nie trzeba, chcieliśmy tylko wspomnieć, oddając hołd legendzie, mistrz olimpijski z Montrealu, mistrz świata z Meksyku, czterokrotny srebrny medalista, mistrz z Europy z reprezentacją Polski, a przez ostatnie lata tym młodszym kibicom głos znany z telewizji, zawsze pełen pokory, spokojny, ale zawsze merytoryczny, panowie pewnie go znaliście lepiej i hołd oddajemy legendzie, człowiekowi legendzie wybitnej postaci, Tomasz Wójtowicz. No niestety takie smutne informacje dzisiaj do nas napłynęły. Chyba dobrnęliśmy do końca. Bardzo serdecznie dziękujemy panowie. Raz jeszcze życzymy powodzenia. Raz jeszcze przede wszystkim na razie patrząc małymi krokami życzymy udanej
inauguracji.
Bez kontuzji, tak. Dużo spokoju. Udana inauguracja, mam nadzieję, 31 w poniedziałek rywalizujecie we Wrocławiu i oby to się wszystko dobrze zaczęło. Tego wam życzymy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Byli z nami trenerzy Stefan Antiga, Bartłomiej Dąbrowski.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
89 FM. Akademickie Radio Centrum.